Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. We wrocławskim szpitalu we wtorek zmarł 17-letni Kamil Wolański, którego lekarze chcieli odłączyć od respiratora. Serce nastolatka samo przestało bić. W szpital we Wrocławiu chciał wczoraj przeprowadzić eutanazję na chłopcu, ponieważ według lekarzy doszło do śmierci mózgowej. Z tą decyzją nie zgadzali się bliscy, a także przyjaciele Kamila. Mobilizowali się i organizowali protesty w tej sprawie. Jak się okazało, lekarze odroczyli decyzję o odłączeniu Kamila od respiratora. Wczoraj jednak bliscy chłopaka poinformowali, że nastolatek zmarł. Eksperci wskazują, że kryterium orzeczenia o śmierci mózgowej to kryterium, które dziś jest coraz bardziej kwestionowane. W związku z tym konieczna jest zmiana prawa. Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazuje, że lekarze przy rozpoznawaniu śmierci mózgowej powinni postępować bardzo dokładnie.
To rzecz chyba najtrudniejsze. Wątpliwości przy rozpoznaniu śmierci być nie może. I nie może to mieć miejsca, rozumiejąc wątpliwości matki, abstrahując oczywiście od czy postępowanie lekarzy w tym względzie poprzedzające śmierć było prawidłowe. Jeżeli są jakiekolwiek zastrzeżenia, to oczywiście matka jest uprawniona do złożenia skargi do rzecznika odpowiedzialności zawodowej i tutaj wszelkie wątpliwości muszą być rozwiane.
Doktor Błażej Kmieciak, bioetyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odnosząc się do tej sytuacji, zwraca uwagę na problem, w jakiej znalazł się profesor Bogdan Chazan, który odmówił dokonania tak zwanej aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego.
Polskie prawo mówi, że dziecko jest to osoba od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletności i profesor Bogdan Chazan broni życia od chwili poczęcia. Teraz mamy człowieka, który prawie osiągnął pełnoletność i nie mamy tutaj żadnej różnicy. To jest człowiek, o którego godność my mamy obowiązek teraz walczyć.
Kamil trafił do szpitala w ubiegłym tygodniu po wypadku samochodowym. W piątek lekarze stwierdzili u chłopca śmierć mózgową. 17-latek miał zostać odłączony od respiratora w poniedziałek. 1 stycznia przyszłego roku ma zostać przywrócona większość spośród zniesionych 1,5 roku temu małych sądów rejonowych, zapewnia resort sprawiedliwości. W ministerstwie przygotowywane są odpowiednie rozporządzenia w tej sprawie. A we wtorek weszła w życie nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, która umożliwia przywrócenie kilkudziesięciu z 79 małych sądów. Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Hajduk powiedział, że z punktu widzenia obywateli reorganizacja była nieodczuwalna i te zmiany też będą nieodczuwalne. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, podkreśla, że zwiększy to szanse ludzi na dochodzenie ich praw. Jednocześnie zwraca uwagę, że państwo wycofuje się z różnych obszarów życia publicznego. W tym kontekście mówi o likwidacji placówek pocztowych, posterunków policji, a także sądów.
Skracało to drogę do dochodzenia swoich praw i ta droga była ułatwiona, ale jednocześnie był jakiś symbol istnienia państwa polskiego. Natomiast w sytuacji, kiedy kasowało się posterunki policji, szkoły, kiedy kasowało się ośrodki zdrowia, połączenia PKS-u, połączenia różnego rodzaju, skasowano również sądy, to właściwie państwo polskie znikało. A to jednocześnie sprawiało, że ludzie we wszystkich sprawach, o których przed chwilą mówiłam, musieli jeździć dalej do dużych miast, stracić czas, stracić pieniądze i jednocześnie można powiedzieć, to degradowało, jakby przybliżało zanikanie państwa polskiego.
Poseł dodała, że będzie to czas bałaganu, ponieważ dopiero co zakończył się etap likwidacji sądów. Teraz ponownie zostaną wydane środki finansowe. Resort Sprawiedliwości, znosząc małe sądy rejonowe, argumentował, że budżet państwa oszczędzi, między innymi na pensjach prezesów tych sądów, którzy staną się teraz szeregowymi sędziami. Reforma wywołała jednak protesty, między innymi samorządów, które podkreślały wagę i rolę małych sądów w lokalnych społecznościach. Władze IPN-u blokują prace ekshumacyjne żołnierzy wyklętych na cmentarzu w warszawskim Służewiu. To zawiadomienie IPN o możliwości popełnienia przestępstwa przyczyniło się do akcji policji i prokuratorów na cmentarzu 10 lipca. Nakazali oni zatrzymanie prac i zabrali 4 trumienki z wydobytymi ciałami bohaterów. Do skandalicznej sytuacji doszło, pomimo że prace ekshumacyjne były oficjalne, zaplanowane, a także zgłoszone zgodnie z tymi samymi od 3 lat standardami i kierowane przez ten sam IPN. Instytut przekonuje jednak, że prace były prowadzone nielegalnie i nie dopełniono formalności. Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji Łączka, uczestnik prac ekshumacyjnych, podkreśla, że cała sytuacja jest szokująca, a IPN podejmuje działania, które nie mają realnego uzasadnienia.
I co było kuriozalne, policja oraz pani prokurator, która przyjechała na miejsce, oni byli lekko zszokowani, ponieważ nie wiedzieli, co oni tam robią. Mówili, że po co my tutaj jesteśmy, skoro wszystkie formalności zostały dopełnione, szczątki zostały znalezione, zostały przebadane. Według informacji, jakie posiadamy z różnych źródeł, IPN uważa, że te prace były prowadzone nielegalnie, że nie było dopełnionych wszelkich formalności, o których wiemy, że były dopełnione, że prace były jak najbardziej legalne, ponieważ one odbywają się od ponad 3 lat. Odbywały się na Łączce, odbywały się w Białymstoku i były prowadzone w taki sam dokładnie sposób.
Historyk Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, powiedział, że to, co stało się na Służewiu, przypomina najgorsze czasy komunistyczne.
Ten moment przewożenia w nieznane miejsce, my już jako historycy byliśmy tego świadkami. Teraz właściwie ta historia się poniekąd powtarza. No? Ci ludzie są ponownie, ich szczątki są, prawda, znowu aresztowane i znowu gdzieś wywożone. I to niestety przypomina najgorsze czasy i najgorsze metody. Żałuję i dziwię się mimo wszystko, że dzisiejsze władze Polski uczestniczą w tym procederze. Pragnę podkreślić, wracając do prac ekipy profesora Szwagrzyka, że do tej pory nie było żadnych zastrzeżeń, że ta ekipa naukowców, to trzeba wyraźnie powiedzieć, prowadziła pracę od A do Z.
W tym roku nie odbędą się dalsze prace na Łączce, nie będzie pogrzebu ani panteonu żołnierzy niezłomnych. Państwo polskie i IPN prace te zastopowały, wskazywali w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam przedstawiciele Fundacji Łączka. Honorowani są za to zbrodniarze komunistyczni, czego przykładem jest państwowy pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. ZUS szuka firmy, która obsłuży 150 milionów jego listów. Po doświadczeniach sądów i prokuratur stawia zaporowe warunki, donosi jeden z dzienników. W tym tygodniu odbędzie się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, w której InPost skarży się na warunki stawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przetargu na usługi pocztowe w latach 2015-17. Gra toczy się o kontrakt, który może być wart około 120 milionów złotych. ZUS poszukuje firmy, która przez 2 lata obsłuży około 150 milionów listów wysyłanych przez niego i 50 tysięcy paczek pocztowych. Skarga złożona przez InPost potwierdza ich podwójną moralność, mówi Bogumił Nowicki, szef Solidarności Pracowników Poczty Polskiej.
Ponieważ kiedy na przykład sądy i prokuratury w swoim przetargu dały szansę, tak trzeba powiedzieć, naszej konkurencji i wtedy konkurencja oczywiście była zadowolona i uważała, że to jest fajnie. Natomiast w momencie, kiedy ZUS określił dość precyzyjne warunki, które no, faktycznie możemy spełniać tylko my, jako Poczta Polska, Operator Narodowy, no i mający też odpowiednie parametry wykonawcze, no to się konkurencji nie podoba. I te warunki specyfikacji, istotnych warunków zamówienia zaskarżyła do Krajowej Izby Odwoławczej. Ja mam nadzieję, że w tym przypadku KIA jednak zachowa się racjonalnie i nie będzie problemów z tym przetargiem.
Kryterium wyboru oferty jest cena, ale w warunkach zamówienia znajduje się kilka zapisów, które wzbudzają spore kontrowersje wśród prywatnych pocztowców. Chodzi przede wszystkim o wymóg posiadania w każdej placówce pocztowej, w której prowadzona jest inna działalność gospodarcza, wyodrębnionego stanowiska do świadczenia usług pocztowych. Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do Trybunału Sprawiedliwości. Rząd zaakceptował skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o stwierdzenie częściowej nieważności dyrektywy tytoniowej. Dyrektywa zakazuje od 2016 roku sprzedaży papierosów smakowych, a od 2020 roku mentolowych. Minister gospodarki przedstawił argumenty prawne, które są podstawą do zaskarżenia dokumentu. W uzasadnieniu Polska argumentuje, że papierosy mentolowe są obecne na rynku polskim od 1953 roku i powinny być traktowane jak wyroby tradycyjne, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Nowa dyrektywa tytoniowa Unii Europejskiej to przede wszystkim walka o interesy ekonomiczne, a nie walka o zdrowie, podkreśla europoseł Janusz Wojciechowski.
Dyrektywa tytoniowa, no, przyjmowana pod hasłem walki o zdrowie dla Europejczyków, no tak naprawdę to była gra interesów, to była walka o to, żeby uderzyć w polską produkcję papierosów. Nie ma obiektywnych powodów, żeby akurat walka z tytoniem miała obejmować te, no co by nie powiedzieć, łagodniejsze formy palenia tytoniu, bo i slimy, i papierosy mentolowe są mniej szkodliwe, w związku z czym uderzenie akurat w ten rodzaj produkcji nie ma uzasadnienia zdrowotnego, ma tylko i wyłącznie ukryte intencje ekonomiczne. Jeśli rząd polski zdecydował się na wniesienie takiej skargi, to ruch w dobrym kierunku.
Nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy. Jej przepisy są szczególnie niekorzystne dla naszych producentów, ponieważ Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w Unii Europejskiej. Parlament Europejski wybrał byłego premiera Luksemburga, Jeana-Claude'a Junckera, na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. W tajnym głosowaniu poparło go 422 europosłów, przeciw było 250. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
W swoim wystąpieniu skierowanym do całego Europarlamentu teraz już przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że Europa straciła na wiarygodności i potrzebuje szeroko zakrojonych reform, ambitnych inwestycji, wzrostu gospodarczego i większej konkurencyjności Unii Europejskiej. Juncker dał w Strasburgu do zrozumienia, że na pewnych płaszczyznach polityki Unii Europejskiej czołowi politycy wspólnoty zawiedli. Płonący samolot podczas lotu. Tak Juncker określił problemy Unii Europejskiej. Profesor Mirosław Piotrowski powiedział, że niektóre zapowiedzi zawarte w dzisiejszym wystąpieniu Junckera mogą budzić niepokój.
Pan Juncker stwierdził dziś w Parlamencie Europejskim, że komisja nie jest komitetem technicznym, lecz ciałem politycznym. To dość istotna zmiana. Rozwiał pan Juncker też wszelkie wątpliwości eurokrytyków, twierdząc, że nie powinniśmy być zapatrzeni w pępek narodowy. To czytelne przesłanie, które, jak sądzę, pozbawiło go głosu prawicowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Pan Juncker wiedział jednak, że zostanie wybrany dzięki wcześniejszym politycznym układom.
Powiedział dziś, że jego bohaterami byli François Mitterrand i Helmut Kohl. To są postacie z połowy lat 80., kiedy to Europa była marzeniem, a euro było wizją na przyszłość. To zbyt idealistyczna wizja. Faktem jest, że euro się nie sprawdza, a mimo to pan Juncker trzyma się tych idei. To bardzo miły człowiek, ale trzyma się wizji Europy, którą wyborcy nie chcą, co pokazali w ostatnich wyborach, głosując na partie eurosceptyczne. Juncker jest zdezaktualizowany, to nie człowiek na te czasy, powiedział europoseł Nigel Farage.
Przypomnieć należy, że to właśnie socjaliści oraz Europejska Partia Ludowa mają łącznie ponad 400 eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim. Można też postawić pytanie, dlaczego wcześniej na przykład EPL nie wystawiła swojego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, tak zwany polityczny deal?
Izrael wznowił ataki lotnicze na Strefę Gazy, podczas gdy palestyńskie radykalne ugrupowanie Hamas nadal ostrzeliwuje stamtąd państwo żydowskie, poinformowali świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera. Do nowego nalotu doszło 6 godzin po jednostronnym przejęciu przez Izrael egipskiej propozycji rozejmu w obecnym konflikcie z bojownikami Hamasu, który kontroluje Strefę Gazy. Pocisk moździerzowy wystrzelony ze Strefy Gazy zabił izraelskiego cywila. To pierwsza izraelska ofiara śmiertelna ostrzału prowadzonego od tygodnia przez Hamas. A plan rozejmu ogłoszony w komunikacie wydanym przez egipski MSZ wzywał obie strony konfliktu do natychmiastowego zawieszenia broni przez powstrzymanie się od wszelkich operacji powietrznych, lądowych i morskich. W nocy rzecznik Hamasu powiedział, że nie będzie zgody na zawieszenie broni bez wcześniejszego kompleksowego porozumienia w sprawie konfliktu z Izraelem. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, mówi, że musimy się spodziewać eskalacji konfliktu w najbliższym czasie.
A to dlatego, że sam Hamas przecież powstał jako rezultat odrzucenia przez tworzących jego część Palestyńczyków porozumienia, do którego skłonna była Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Na tym polega cały problem Izraela, że zawarcie trwałego pokoju z stroną arabską jest niemożliwe, ponieważ podpisanie takiego pokoju z jakąś siłą polityczną powoduje wyodrębnienie się z owego obozu grupy bardziej radykalnej i przejęcie haseł i kontynuację wojny. I tu nie ma dobrego pomysłu.
Od tygodnia w odwecie za nasilający się ostrzał rakietowy Izraela przez Hamas izraelskie lotnictwo atakuje wybrane cele w Strefie Gazy. Według źródeł palestyńskich w atakach tych zginęło już 186 Palestyńczyków, a blisko 1300 zostało rannych. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.